Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 9 Muharram 1446 roku po Hidżri, albo Decimo Quinto Julii Anno Domini Bismillessimo Vigessimo Quarto. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Play, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. Firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. Linki, wszystkie informacje znajdują się w opisie pod odcinkiem. Ja od siebie dodam, że oferuję tam domy i apartamenty w miejscu, które zdobywa się Mistrzostwo Europy w piłce nożnej, tak? To przede wszystkim to jest podstawowa motywacja. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że spotkały się wczoraj kluby dwóch królestw, tak? Walczyli ze sobą Windsorowie z Bourbonami, jak wiadomo Bourboni, prawda, rządzą w Hiszpanii. Zresztą mieliście Państwo okazję oglądać króla. Nie wiem, czy mówiono o tym w telewizji, czy nie, ale tam właśnie król był i na trybunach i później tam by przy wręczaniu pucharu. No to jest po pierwsze, a po drugie właśnie no Bourbonowie wygrali z Windsorami, a tak naprawdę z dynastią hanowerską, prawda, którą tam zmieniono jej nazwę na Windsorów, żeby Brytyjczycy nie walczyli przypadkiem z Niemcami w I wojnie światowej po stronie niemieckiej dynastii, tak, i tak dalej. No w ogóle generalnie to cała historia Windsorów to jest zupełnie odrębna kwestia. Dobrze, proszę Państwa, wracamy do... Mam bardzo dużo jeszcze komunikatów, niestety przepraszam Państwa za to, ale to jest jedyne miejsce, gdzie mogę je wygłosić. Po pierwsze oczywiście zapraszam do cały czas do prezentowania mi różnego rodzaju kanałów właśnie takich niszowych, które są fajne. Jak są fajne, to ja będę je oczywiście promował. Tutaj zgłosił się pan Słowiak bądź Słowik, nie wiem. W każdym razie zaprosił do kanału, ja sobie obejrzałem, bardzo fajny kanał. To jest kanał, który tutaj zacytuję. Zapraszam na kanał, gdzie dzielę się moimi wyprawami po niesamowitych norweskich zakątkach. No i rzeczywiście, tam są różne fajne, niesamowite norweskie zakątki. Bardzo dużo o Norwegii, prawda? Outdoorsi w Norwegii. Ja, proszę bardzo, ja bardzo chętnie będę pomagał takim kanałom, które przecież wiadomo, że jeżeli na YouTubie, to muszą mieć podgórkę w związku z tym, że które się mają dzięki. No, zawsze, proszę Państwa, zdobycie oglądalności na YouTubie jest bardzo skomplikowane, utrzymanie tej oglądalności jeszcze trudniejsze, a użeranie się z YouTubem jest w ogóle zdarzeniem, z epopeją, prawda, o której można powiedzieć wiele. No dobrze, proszę Państwa, tylko w dużym telegraficznym skrócie powiem Państwu, że tutaj, jeżeli chodzi o YouTuba, oczywiście wolności słowa jako takiego nie ma. Bezczelna i oczywiście monopolistyczna cenzura ocenzurowała mi. Na szczęście odcinek z 10 lipca, w związku z tym zorientowali się dosyć późno i także przynajmniej nie podwędzili mi monetyzacji z tych reklam, za które sami pobrali pieniążki. No to przynajmniej jest jeszcze dobre. Oczywiście odwołań się, żeby się Państwo wiedzieli, to odwoływać się nie ma od czego. Znaczy w tym sensie, że Państwo się odwołujecie, oni mówią, a podtrzymujemy decyzję. Nawet jeżeli wytniesz ten fragment, który nam się nie podoba, to i tak nie ma możliwości już monetyzacji dalej, prawda? Czyli wpływy z reklam, nie będzie wyświetlania z reklam, albo te wpływy z reklam gdzieś trafią, nie wiadomo gdzie. W związku z tym tutaj nie ma możliwości zaskarżenia tego do sądów Unii Europejskiej, nawet umowę się podpisuje z amerykańską firmą, ale faktury przychodzą z firmy irlandzkiej, to specjalnie, żeby jeszcze zmylić prawodawców europejskich. No, Komisja Europejska w tym przypadku, proszę Państwa, jest jedyną nadzieją na rozmowę z monopolistami. Ale wróćmy jeszcze do tego, mogę Państwu powiedzieć, za co mnie zdemonetyzowali, bo to pewnie Państwu się najbardziej spodoba. Otóż teraz muszę użyć zdania innego niż użyłem, więc będziemy jak zwykle mówili grypserą. Otóż tak, ja powiedziałem Moskale, wiadomo którzy, sami siebie nie będą przecież obejmować z miłością, zrzucając tę miłość sobie na głowy. Uwaga, proszę Państwa, to zostało uznane za mowę nienawiści. Więc powstaje pytanie oczywiście, w jaki sposób relacjonować informacje z różnego rodzaju konfliktów. No, trzeba mówić po prostu szyfrem, tak? Więc będziemy mówili Moskale. Ja oczywiście mam podejrzenie, ponieważ to się pojawiło nie wtedy, kiedy ja używałem tych słów, tylko dopiero po kilku dniach, że tak naprawdę jest to pretekst, że jest to związane z tym, że pewnie zgłosiło dostatecznie duża liczba osób, ponieważ z tego mojego odcinka bardzo dużo ludzi cytowało moją opinię na temat, to chyba się rozszło najszerszym echem, moją opinię na temat umowy, która została podpisana pomiędzy Polską a krajem, z którym graniczymy na południowy wschód, będziemy teraz chyba tak mówili, bo to też nie wiadomo, czy za to nie zdemonetyzują, gdzie nie wychwalałem, powiedzmy, mądrości nie tyle Rolanda Kła, prawda, czyli naszego premiera, Proszę Państwa, kłania się Magda Cień, o tam była znakomite nazwiska, w związku z tym Roland Kieł, wiadomo który, tak? Nasz premier. I ma swoją prawą rękę od spraw zagranicznych, Wiesława Sikorkę. Otóż Wiesław Sikorka, jego wybitni specjaliści lub inni specjaliści jeszcze nie zidentyfikowani napisali umowę, która ze względu na to, że była w formie elektronicznej, nie nadawała się nawet do uniwersalnych celów higienicznych, co zresztą postarałem się udowodnić w tamtym odcinku. Tym bardziej, że chwilę później, jak Państwo wiecie, Rumuni napisali dobrą, napisaną zgodnie z regułami umowę z tamtym samym krajem i na ten sam temat, i można powiedzieć, że no to jest w ogóle niebo a ziemia, tak? Tam to pisał jakiś profesjonalista. To nie to, że jest znakomita tamta umowa, jest po prostu napisana poprawnie. Nasza, tak jak powiedziałem, gdyby była w wersji papierowej, miałaby swoje bardzo, szczególnie z delikatnego papieru, miałaby bardzo dobre zastosowanie, ponieważ elektroniczna, więc nic się z tym nie da zrobić, chyba że ktoś może próbować, szczególnie jeżeli ma iPady, ale nie polecam, tak? To jest chyba... nie polecam eksperymentowania, od razu mówię. Od razu Państwu powiem również, że ponieważ czytałem sobie jeszcze dokładniej, użerając się z YouTube'em, próbując się odwoływać, że no nie ma szansy tak naprawdę na robienie tutaj kronik Bulandy, bo nawet jeżeli pojawi się dowcip, albo jest nawet kanał komediowy, to oni decydują, czy dowcipy są dowcipami, a czy nie. Czyli samo zadeklarowanie nie wystarcza. Co wystarcza? Wystarcza zaspokojenie potrzeb propagandy, którą zaangażowany jest w tym momencie monopolista. W związku z tym tak samo jest w 90% pewności, że jeżeli zacznę sobie dalej dowcipkować w ramach kronik Bulandy, to po prostu będą mnie demonetyzowali. Niestety są tylko dwa sposoby. Pierwszy sposób jest taki, żeby znaleźć jeszcze jednego, dwóch patronów strategicznych kanału, tak jak Kasa Playa, w związku z tym wtedy mogę sobie bimbać na te monetyzacje, prawda, i tyle. Albo druga możliwość i co razu mówię, to miejsce czeka na waszą reklamę, tak? Natomiast również jest druga możliwość i to ja z tej drugiej możliwości na pewno będę w tym kierunku zmierzał. Zapowiadam, że jeszcze nie w tej chwili, ale wkrótce otworzę kanał na Spotify'u. To będzie kanał audio, bo Państwo wolicie mnie słuchać niż oglądać. Znaczy jak słuchacie, to przybywa słuchaczy, jak oglądacie, to spada, tak? Oglądać nie ma co, słuchać jest co. W związku z tym będzie to pewnie kanał na Spotify'u. I będzie to kanał właśnie taki, gdzie między innymi będą kroniki Bulandy i będzie taki typowy stand-up międzynarodowy. No tutaj nie mam co ryzykować. Jak zacznę opowiadać jakieś dowcipy, jak zacznę żartować, to jest prawie pewne, że te tak zwane algorytmy, które są tak naprawdę polityczną cenzurą przypominającą... Właśnie zaczynam się zastanawiać, by trzeba byłoby... Ja zrobię taką analizę porównawczą, czym różni się Korea Północna, Rosja, Białoruś, co tam jeszcze weźmiemy? Chiny mogą być i jeszcze weźmiemy sobie kilka krajów plus tak zwana demokracja i gdzie ta cenzura jest dużo bardziej bezczelna. Tam się, powiedzmy, tam jeszcze, o właśnie, weźmy sobie Emiraty, Arabię Saudyjską, tam podchodzi to pod działalność antypaństwową, tutaj jest to cały czas walka o demokrację polegająca na likwidacji demokracji, tak naprawdę, likwidacji wolności słowa. Proszę Państwa, bo wolność słowa miała być tym sztandarową wartością liberalizmu od wieku XIX. Przypomnijmy zresztą kolejne rewolucje, żeby daleko nie szukać. No, w czasie tych rewolucji generalnie likwidowano wtedy różnego rodzaju opresyjni władcy, likwidowali wtedy drukarnie. Dlaczego? Albo aresztowali dziennikarzy, no bo oni byli nosicielami tego zamętu w głowach, tak? A przecież nie może być zamętu, ma być porządek. No, rewolucje, wydawałoby się, wywalczyły wolność słowa, jest wiek XXI, na początku XXI wieku, potrzebujemy ponownie walki o wolność słowa i to takiej autentycznej, ponieważ tej wolności w tej chwili w krajach tak zwanych demokratycznych z całą pewnością nie ma. Co więcej, jeszcze informacje, które ostatnio ujawnił Musk, który powiedział, że dostał propozycję cenzura treści w zamian za odstąpienie od kary, prawda, w Unii Europejskiej. Prawda to nieprawda, ale pasowałoby to do całokształtu. Więc, a już szczególnie właśnie takie to co robi w tej chwili, jak oni się nazywają, kiedyś się nazywało Facebook, a teraz Tak jakoś jak Melina, a Meta, Melina na jedno, prawda? Ci po prostu cenzurują już wszystko, co się tam może nie podobać politycznie. Nawet trudno byłoby nawet najbardziej sfanatyzowanemu redaktorowi Gazety Wyborczej trafić tak, żeby jego też nie ocenzurowali, tak? Tam mają własną wizję rzeczywistości i wyłącznie ta wizja może być przedstawiana. Więc dobrze, w każdym razie, o czym mówię jeszcze raz, uruchomię taki kanał na Spotify'u, będzie stand-up, będą kroniki Bulandy, będzie to taki właśnie typowy stand-up międzynarodowy. Przy okazji założyłem też na wszelki wypadek, gdyby mnie zupełnie próbowali zdjąć, to założyłem kanał na Ramblu. Macie Państwo zresztą link na Ramblu, tam możecie na przykład obejrzeć ten odcinek nieocenzurowany, bo ten, który już jest, ten z 10 lipca jest już ocenzurowany na YouTubie, tak? To tyle, proszę Państwa, tytułem wstępu, także walczmy o wolność słowa, bo tej wolności nie ma w ogóle, lub też ona znika nam w każdej chwili, znaczy z każdą chwilą i to jest największe zagrożenie moim zdaniem dla systemu demokratycznego jako takiego. On się w ten sposób przestaje być demokratyczny, tak? Znaczy demokracja przestaje być liberalną demokracją i zaczyna być demokracją tak zwaną nieliberalną, która, czyli mamy parlament, mamy prezydenta, mamy sądy mniej lub bardziej zależne lub niezależne i później mamy właśnie wolność słowa. Nawet, widzicie Państwo, w sytuacji relacji z monopolistami, prawda, szczególnie z monopolistami, autentycznymi monopolistami, którzy mają monopol właśnie na chociażby na przekaz internetowy, czyli współczesny, najbardziej popularny kanał, nawet, proszę Państwa, nie ma możliwości dochodzenia przed Krajowym Sądem roszczeń w stosunku do takiego monopolisty. Tak to jest skonstruowane, że oczywiście można próbować zakładać sprawę, ale w Stanach Zjednoczonych. Kogo z twórców w Polsce, nawet tych najbogatszych, stać na chociażby jeden miesiąc takiego procesu, który się może toczyć później latami, prawda, o $10, tak? Więc to niestety tak wygląda. Więc jeszcze raz przypominam, będzie na pewno na Spotify'u taki kanał, w tej chwili na Ramblu będą się pojawiały równolegle odcinki z YouTube'a. Jak mi tutaj będzie cenzura je zdejmowała, tam będziecie Państwo mieli pełne jak gdyby wersje. No dobrze, proszę Państwa, teraz przechodzimy właśnie a propos wolności słowa, już wystarczy tego, ale to był ważny komunikat, przepraszam, że tyle czasu zająłem. Natomiast teraz powiedzmy sobie o zamachu na Trumpa. Nie wiem, czy wolno mówić zamach, ponieważ nie wiem, czy Państwo widzieliście, ja to relacjonowałem od momentu, kiedy praktycznie na żywo, ponieważ oglądałem ten wiec, doszło do tego ataku. Wszystkie media, właśnie te tak zwane mainstreamowe amerykańskie, jak jeden mąż zaczęły pisać coś takiego, Trump ze względu na głośne dźwięki Trump przerwał swoją konwencję. Więc ja, no, wpisując się dokładnie w ten sam motyw, bo ja rozumiem, że taka jest oficjalna wykładnia, więc też nie wiem, jeżeli mówię zamach, to może mnie też YouTube zdemonetyzuje. Więc napisałem, że po prostu w związku z tym Secret Service wytłumiła źródło głośnych dźwięków, przerywając, powiedzmy, te głośne dźwięki i tym samym no nie przywrócono, co prawda, Trumpa na trybunę, no ale tak czy inaczej Secret Service właśnie dokładnie to zrobiła, no przecież nie wolno mówić o zamachu. Zresztą do tego stopnia to chyba wkurzyło część opinii publicznej również w Stanach Zjednoczonych, że Elon Musk, którego ja nie jestem akurat absolutnie fanem, no ale zgadzam się z nim w 100%, gdzie on opublikował taki słynny obraz, prawda, z zamachu na Juliusza Cezara i tam jest napisane właśnie, że Cezar został ranny w wyniku zbiorowego przytulasa w Senacie. I oczywiście CNN, prawda, to w tym z takim szynelu, prawda, jak to CNN daje breaking news. Tak, to mniej więcej tak wyglądało. W związku z tym poziom manipulacji informacjami i przekazem wokół tego zdarzenia jest taki, i to, proszę Państwa, to nie jest koordynowane ze sztabem Bidena, co najgorsze. To jest już samodzielna twórczość tych redakcji, natomiast no to podważa ich wiarygodność w 100%. To znaczy, jeżeli oni w takiej sprawie, w miarę oczywistej, tak manipulują informacjami, tak je przeinaczają, tak właśnie próbują sterować tym przekazem, no to znaczy, że tam w Stanach Zjednoczonych mają większy problem niż nawet u nas, prawda? Myśmy się przyzwyczaili do tego, że tam tej wolności, to trochę żeśmy dostali na próbę, prawda, i to i na chwilę, prawda, ona jest wypożyczona. Natomiast Amerykanie zbudowali cały swój system na przeświadczeniu o właśnie o wolności, o wolności słowa, o tym, że media są strażnikami tej wolności słowa. No jak się okazuje, media dzielą się na te, które tworzą prawidłowy przekaz i na te, które nie działają. No to jest po prostu to, co zrobiono w każdym razie i to, co się działo, wiecie Państwo, to się działo mniej więcej przez 2 godziny prawie pierwsze. To, co się pojawiło tam w tych mediach, to było coś kuriozalnego. Mnie to akurat wyjątkowo drażnią takie sytuacje, tym bardziej, że to naprawdę podważa w tym momencie no, większość informacji i prawdomówność tych informacji w stosunku również w innych kwestiach. Tutaj próbowano właśnie mówić, że się przestraszył głośnych dźwięków, że tam się skaleczył w ucho, no już nie, na całe szczęście nikt nie napisał, że to jakaś ustawka była, w związku z tym przynajmniej w tym mainstreamie. W związku z tym to jest to, co się wydarzyło. Ja teraz Państwu powiem, co się teraz dzieje, a potem dopiero o samym zamachu. Otóż no, w tej chwili rozpoczyna się, bo to przecież to, ten kontekst trzeba uchwycić, konwencja krajowa republikanów, prawda? 15-18 to jest konwencja krajowa. Na tej konwencji oczywiście oprócz nominacji oficjalnej kandydata na prezydenta, tutaj pozycja Trumpa jest absolutnie niezachwiana. Również Trump wskaże swojego wiceprezydenta, prawda? I zresztą będzie miał też wystąpienie programowe. Trump w tej chwili, dosłownie, kiedy ja to nagrywam, powiedział, że właśnie to z jego sztabu wyszła informacja, że on się wycofuje z niezwykle ostrego przemówienia, które przygotował na konwencję. On zresztą w rozmowie z New York Postem powiedział, że przygotował bardzo ostre przemówienie na temat okropnej administracji Bidena, ale odrzucił je dla takiego przemówienia, które jak ma nadzieję, zjednoczy kraj. Nie wiem, czy to możliwe, ludzie są bardzo podzieleni, właśnie dodał Trump. Dlaczego on tak powiedział? No, proszę Państwa, dlatego tak powiedział, ponieważ są już pewne doświadczenia z lat również z poprzednich tego typu wydarzeń, za dużo ich nie ma, to opowiem Państwu też dzisiaj o historii trochę tych ataków na prezydentów przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Natomiast no, krótko mówiąc, Trump w tej chwili wygrał. Trzeba też pamiętać, że wyborcy, ci, którzy są wyborcami niezdecydowanymi, bo ci, którzy są zdecydowani, są partyzantami, bo od razu mówię, proszę Państwa, słowo partyzant w języku polskim, jak Państwo sobie zresztą zajrzycie sobie do trylogii na przykład, to ów jest naszej sprawy partyzantem. To nie chodziło o faceta, który już idzie do lasu, prawda, z zardzewiałym karabinem, czy tam rozkręca tory. Wojna się skończyła, on dalej te tory rozkręca, tylko to jest po prostu zwolennik, tak? To po polsku kiedyś nazwano partyzantem nazwano zwolennika, prawda? Czy zdecydowanego zwolennika. Więc ci, którzy są zdecydowanymi zwolennikami jakiegoś prezydenta czy jakiegoś kandydata, to nie. Natomiast ci, którzy są niezdecydowani, bardzo często się kierują emocjami, a te emocje są ewidentnie po stronie Trumpa. Analitycy, ci, którzy się już wypowiadają, twierdzą, że i ci, którzy się nie boją demonetyzacji, tak? Albo innych tam blokowań ich osób, no twierdzą jedną rzecz, że tutaj sobie wizerunkowo Trump wygrał bardzo mocno, że to zdjęcie takie, które zresztą ja już widziałem nawet takie teorie, że to wszystko jest dlatego ustawiane, bo to zdjęcie jest za idealne, prawda? Że ten się patrzy w tą, tamci w tamtą, czyli krótko mówiąc, nawet sugerowano, że ci agenci Secret Service są gdzieś w spisku, tak? Że no, to jest właśnie, oni tak zapozowali, prawda, z tym Trumpem, tam z tą flagą, wiecie Państwo, które zdjęcie mówię, notabene World Press Photo, jak w banku będzie miał ten reporter, który to zrobił, że właśnie oni tak idealnie się ustawili, bo tamten patrzy w tą, tamten w tamto, jakiś specjalista od kompozycji właśnie prawidłowych twierdzi, że to jest tak skomponowane idealnie, że niemożliwe, żeby to był przypadek, więc oni też są w spisku, prawda, i razem pozowali do tego zdjęcia. No już tego typu teorie się tam pojawiają i to jeszcze powtarzane przez czasami różnie mniej lub bardziej poważne media. No więc to jest tak, że on rzeczywiście ma szansę, żeby wygrać. No niestety, ale w takiej sytuacji nie widzę w tej chwili możliwości, za wyjątkiem zmiany kandydata może u demokratów. Macie Państwo z jednej strony Bidena, który jest przedstawiany jako, delikatnie mówiąc, prezydent słaby, i osoba również w tej chwili słaba, za wielkimi zasługami i tak dalej, natomiast z całą pewnością słaba. No i mamy tego Trumpa, który tam, prawda, po tym postrzeleniu tam krzyczy fight, 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 prawda, tam w uścisku będąc tych swoich agentów Secret Service, o Secret Service za chwilę, tak? W związku z tym to jest prezent, można powiedzieć, w cudzysłowie, bo prezent dla, jeszcze centymetr, prawda, i niestety centymetr w tą czy w tamtą i niestety ten strzelec by go trafił, prawda, i prawdopodobnie zabił. Natomiast no to, co się w tej chwili wydarzyło z punktu widzenia politycznego, tylko i wyłącznie, no to jest potężny, można powiedzieć, kop propagandowy. On to będzie wykorzystywał, nawet on tego nie musi już wykorzystywać, to już zostało wykorzystane. On, silny człowiek, prawda, ranny, po zamachu, podnosi się, prawda, mówi walcz, walcz, walcz. No i mamy Bidena, prawda, który... Biden pewnie by nie odnotował w ogóle, że tam coś się wydarzyło dookoła niego, to jest inna sprawa, no ale to nie jest... Znaczy, to jest słaby człowiek versus mocny przywódca, no i ten mocny przywódca, to się pojawiło, zresztą tam właśnie ci specjaliści się wypowiadali gdzieś w amerykańskich mediach, zaraz zacytuję jednego z nich, sekundkę, żebym, proszę Państwa, dosłownie zacytował... Nie, to za chwileczkę Państwu przywołał, to bo nie mogę tego cytatu akurat znaleźć w tej chwili, ale to jest tak, że wskazują, że po prostu to jest mocny człowiek versus słaby człowiek, w związku z tym teraz to jest tak, że Trump już nie musi dzielić więcej, tak? To, co się... O, już mamy cytat, to jest z Newsweeka, to jest jeden właśnie ze strategów, powiedział, tam, gdzie większość mogłaby próbować się ukryć, Donald Trump wstał, potrząsnął pięścią, powiedział słowa walcz, 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 ponieważ wiedział, że ten moment znaczy więcej niż Donald Trump i w tym momencie stał się Ameryką. Myślę, że to moment, w którym Amerykanie, wielu Amerykanów odczuwa głód przywództwa na tym poziomie. I znowu, proszę Państwa, nie musi to być, nie muszą to być wszyscy Amerykanie. Wystarczy, żeby zmieniły się nastroje w tych kilku swingujących, prawda, czyli tych wymiennych stanach, które się wahają. Zresztą przypomina się też to, w jaki sposób Reagan wygrał, prawda, jak mocno, jaki wpływ ten zamach na Reagana miał na jego elekcje, później pokazywane ten, na czerwono ta mapka, praktycznie wszystkie stany. No tutaj tak nie będzie. Trump jednak mocniej podzielił, ale właśnie on dlatego będzie teraz próbował, już może sobie pozwolić na to, żeby być koncyliacyjny, prawda, żeby jakby trochę z pozycji, no siły, z pozycji silniejszego kandydata łagodnie podchodzić do Bidena, tak? Wiedząc o tym, że pewnie te sondaże będą bezwzględne dla Bidena i dobre dla Trumpa. Tak mi się wydaje, no. Oczywiście mogę się mylić, errare humanum est, ale na tyle, na ile się znam na polityce, to tak chyba będzie. No dobrze, proszę Państwa, teraz przejdźmy już do samego zamachu. Sam zamach jest jako taki z punktu widzenia komplikacji zamachów niespecjalnie ciekawy. Znaczy w tym sensie, że to jest prosty jeden strzelec, prawie na pewno jeden strzelec, tak przynajmniej ustaliła w tej chwili FBI, 20-letni Thomas Matthew Crook z Battles Parku w Pensylwanii. Zaraz Państwu powiem dokładnie jeszcze trochę o nim, bo jest trochę ciekawych informacji. Zastrzelony przez agentów Secret Service. Tutaj zaczynając z ciekawostek, no, zarejestrowany jako republikanin, można się zarejestrować, jak Państwo wiecie, w Stanach Zjednoczonych, ale na przykład przekazał jakąś tam małą darowiznę na rzecz tego komitetu, prawda, takiego demokratów. A w związku z tym teraz, no, najważniejsze rzeczy, tylko o tym Państwu powiem, tylko teraz w skrócie, nie wyrażający nigdzie publicznie swoich poglądów, również nieaktywny w mediach społecznościowych, osoba cicha, miła, spokojna, prawda, dobry sąsiad, tak, jeszcze tam śmieci wynosił, staruszki przeprowadzał przez ulicę. No to mniej więcej tego typu osoba, w związku z tym całkowicie poza radarem jakichkolwiek służb i policji. Od razu powiedzmy, jest bardzo dużo fake newsów tworzonych, od wczoraj zresztą w nocy, w samych Stanach Zjednoczonych, gdzie tam podaje się różne inne informacje o nim, one się nie potwierdzają, to są celowo, zresztą tam jeden facet się specjalnie podawał za niego, że on niby jest tym zamachowcem, no specjalnie właśnie po to, żeby sobie nakręcić oglądalność, prawda, popularność, wybić się na tym w mediach społecznościowych, a być może również trochę zamieszać, tak, znaczy trochę zdezinformować dodatkowo opinię publiczną, więc to, że on tam gdzieś brał udział w jakichś manifestacjach, wielokrotnie był zatrzymywany, że był gdzieś w Antifie w ogóle i tak dalej, to się absolutnie, przynajmniej w tej chwili, nie potwierdza. Nie ma żadnych danych dotyczących jego zatrzymań na przykład, które tam gdzieś pisano, że właśnie był wielokrotnie zatrzymywany. Więc od razu mówię, że to są informacje też nieprawdziwe. To, co jest istotne, to no nie ma... to, co ustalono do tej pory, że prawie na pewno nie był związany z żadną grupą, bo to było, jest jakby podstawą, czy on przypadkiem nie był członkiem jakiejś grupy tajnej bądź jawnej, działającej właśnie grupy spiskowców i czy to nie jest po prostu pierwszy spośród serii zamachów. No więc możliwi są oczywiście naśladowcy, natomiast wszystko wskazuje na to, że tam, jeżeli motywacja polityczna była, to na pewno nie była to motywacja właśnie związana z klasycznym terroryzmem, tym również lokalnym już, nawet nie międzynarodowym. Że to był taki właśnie samotny wilk, ale nie taki samotny wilk w ramach organizacji, tylko po prostu była to osoba. Nawet nie w tej chwili największą tajemnicą tego całego ataku jest, jest jedna tajemnica i kilka dodatkowo stworzonych tajemnic. To jest motywacja tego człowieka. To ja mogę powiedzieć, jako osoba, która naprawdę prześledziła i mam opisy modus operandi tak z tysiąca chyba zamachów, które były dokonywane w ostatnich latach. Oczywiście od razu mówię, że głównie przez międzynarodowe grupy dżihadu, bo od tego jestem specjalistą, w związku z tym to ten modus operandi też jest zupełnie inny. Ale takie osoby, które zupełnie są off the radar, takie, które zupełnie są w żaden sposób, nawet nie wyrażają nigdzie swoich poglądów politycznych, a próbują dokonać zabójstwa jednak polityka, to jest ogromna rzadkość. Zawsze potem wychodzi, że no może on tutaj jawnie nie był, ale pod jakimś pseudonimem gdzieś tam coś publikował. Więc oczywiście tam w tej chwili FBI i NSA siedzą nad jego kontami, sprawdzają to wszystko, ale wszystkie również rozmowy z jego kolegami z klasy, gdzie już dotarli do nich dziennikarze, wskazują, że to była osoba właśnie niezaangażowana politycznie, a nie publikująca w żaden sposób swoich poglądów. Co prawda, zdarzały się w historii, na przykład w Hiszpanii, takie sytuacje, gdzie celowo młodych ludzi, którzy mieli dokonać zamachu w ramach Al-Kaidy akurat, a właściwie to pójść do Państwa Islamskiego, bo to już byli afiliowani przy Państwie Islamskim, ale robił to rekruter z doświadczeniem z Al-Kaidy specjalnie i właśnie zakazywał wystąpień publicznych po to, żeby właśnie w żaden sposób nie byli notowani, żeby nie zwracali na siebie uwagi służb, bo wiadomo było, że w tych meczetach, prawda, jak tam się trzech spotykało, to trzech się spotykało, byli z czterech różnych agencji wywiadowczych, więc żeby właśnie po meczetach nie łazili, żeby się nie wychylali, bo mają swój cel, prawda, wielki zamach w Barcelonie na przykład. Tak, to takie przypadki modus operandi też są dosyć dobrze udokumentowane, natomiast tutaj nie ma żadnego punktu zaczepienia, przynajmniej z tych w tej chwili ujawnionych, przy których można by powiedzieć, dobra, on był w takiej a takiej grupie politycznej. Więc to jest tak, jeżeli chodzi o zachowanie Secret Service, zostawię sobie na koniec. Jeśli chodzi o samą broń, to zaraz też powiemy. Natomiast Trump został lekko ranny. Prawdę rzekłszy, gdyby centymetr w tą czy w tamtą i prawdopodobnie ten zamach by się udał. Od razu powiedzmy sobie, że pomiędzy nim a strzelcem było około 135 w tej chwili, jak zmierzono dokładnie metrów, ale strzelec z dziwnego kąta, w związku z tym te wszystkie, właśnie, kolejna rzecz, te wszystkie dywagacje rozmaitych specjalistów, tam w tej chwili już zaczęto nawet sobie żartować w Stanach, że jest wielki wysyp specjalistów od balistyki, strzelania, zamachów i tak dalej. No, proszę Państwa, po pierwsze, właśnie nie możemy niestety dywagować na temat broni, która została użyta, bo znowu YouTube demonetyzuje, jeżeli się dywaguje na temat broni, amunicji, takich rzeczy, no ale powiedzmy sobie, ten karabin, z którego strzelał, to jest, znaczy na pewno nie świadczy o tym, że to, bo to zaczęto mówić, ale profesjonalista by tam nie chybił, profesjonalista przede wszystkim nie użyłby do strzelania na taki w ogóle dystansowego tego karabinu, tak, to w ogóle i takiej amunicji, to się używa zupełnie innych do dystansowych strzelań karabinów, zresztą też bez problemu dostępnych w sklepach w Stanach Zjednoczonych, może trochę droższych niż AR-15, ale jednak, ten kaliber i ta amunicja, do tego nie, krótko, można tego używać oczywiście, ale nie służy. Od razu powiem, że jeżeli chodzi o te dywagacje właśnie, a bo tutaj on strzelał w głowę, nie w tułów. Proszę Państwa, no przecież on go widział z boku. My nie wiemy, w jaki sposób go widział, tak, z tamtej strony. Nikt nie zrobił jeszcze zdjęć. Jak ktoś zrobi, dopiero wlezie na ten dach, pewnie FBI tam wchodzi i zrobi ten, to będziemy dopiero wiadomo, jaką w ogóle tą sylwetkę widział. Czy tam ktoś nie zasłaniał na przykład z boku, bo my widzimy tylko to, co było z przodu, prawda, bo tam były te trybuny tak nakierowane. Tam opowieści, że ludzie nie uciekają. No ludzie uciekali, tylko nie uciekali za Trumpem, bo facet strzelał od lewej jak gdyby strony, tak jak Państwo patrzyliście się na tą zdaje mi się, scenę. W prawą, więc tam z prawej strony, gdzie trafiono i zresztą ciężko ranił i jednego zabił ten sprawca, no to tam ludzie się rzucili, prawda, do ucieczki, do pomocy i tak dalej, natomiast nie bezpośrednio za Trumpem, bo ludzie nie wiedzieli, o co chodzi. Słyszeli odgłosy z daleka strzałów, ci, którzy zresztą tam byli świadkowie przesłuchiwani przez media, no to oni opowiadają, że ci, którzy byli w wojsku, to oczywiście natychmiast, czy w armii, czy w policji, to oni oczywiście natychmiast rozpoznali strzały, a cała reszta myślała, że to może jakieś petardy albo jakieś, no coś innego w każdym razie, jakieś zabawki, a nie strzelanina. No, to jest właśnie kwestia, no i również kwestia samych warunków tego strzelania. W związku z tym też nie ma żadnych na przykład informacji. Wiadomo, że ojciec przekazał, że to jest jego ojciec kupił tą broń, ale też nie ma żadnych informacji na temat tego, czy on ćwiczył, prawda, gdzie ćwiczył, czy od tak sobie po prostu wziął karabin i poszedł postrzelać. Więc tego nie wiadomo. To będzie śledztwo FBI. Notabene już teraz to są jak gdyby fakty, tak? I rzeczywiście wiadomo na pewno, że Trump ma się dobrze, że Trump wygrał to na pewno wizerunkowo, że zginęła jedna osoba w stanie krytycznym w tej chwili, kiedy ja to opowiadam, więc może to się niestety zmienić, więc że oddał kilka strzałów, że został zdjęty przez snajperów Secret Service, bo byli też policyjni i w zasadzie tyle. Natomiast teraz FBI zapowiedziało, że i to jest właśnie, tu zaczynają się ciekawostki. Po pierwsze, FBI zapowiedziało, że to będzie wielomiesięczne śledztwo, kilkanaście miesięcy co najmniej, co jest od razu, to ta zapowiedź wzbudza pytania, no ale dlaczego kilkanaście miesięcy, już teraz wiadomo, że będzie trwało śledztwo, tak? Jeżeli jeszcze nie wiadomo, to było dosłownie kilka godzin po zamachu. No ale dobrze, już w tej chwili czyli ustalono, że jeżeli będzie rezultat śledztwa, to będzie po wyborach, więc pierwszy znak zapytania, już teorie się pojawiają na ten temat. Druga sprawa, i to jest najciekawsze, i ja bym się na tym trochę skoncentrował, to jest sprawa Secret Service. Jak Państwo być może wiecie, jeżeli te osoby, które mieszkają w Stanach Zjednoczonych, wiedzą znakomicie, bo tam w prasie jest to opisywane, że generalnie wokół Secret Service już od dawna zbierały się czarne chmury ze względu na poddawany, delikatnie mówiąc, profesjonalizm, różnego rodzaju błędy popełnione i tak dalej. Tak? To jest służba, która ma tam wizerunkowy, ma duży problem w tej chwili. No a po tym, co jeszcze mogliśmy oglądać na tej konferencji prasowej, już Państwo widzieli na C-SPAN, to tym bardziej. Zresztą pytany właśnie ten agent FBI o to, no dobrze, ale dlaczego nie zabezpieczono tego dachu, który jest jedynym dachem w zasięgu strzału, prawda? Tam nie ma 50 wieżowców, jak Państwo widzieliście. No on politycznie odpowiedział, że to są pytania, na które musi odpowiedzieć Secret Service. No i z tego, co słyszałem, jeżeli ja dobrze zrozumiałem, Secret Service powiedział, że to wszystko było ok, zrobione. Że oni odpowiadają za ten bliski perymetr, a ten już był dalszy. Co prawda specjaliści, którzy byli na przykład agenci Secret Service, mówią, ale to było w zasięgu strzału z każdej popularnej broni, w związku z tym to jest jeszcze perymetr Secret Service, a Secret Service mówi, nie, tam to jest, wszystko było super. Jak ich zapytali, czy w takim razie będą jakieś rozszerzenie tego perymetru, albo będą jakieś zmiany w strategii, nie, zmian żadnych nie będzie. To wszystko jest robione bardzo dobrze, prawda? Generalnie no przecież zdjęli zamachowca, więc o co chodzi? Więc mniej więcej jak się słyszy tego typu teksty, no to oczywiście jest już tak, że kongres, ta komisja śledcza kongresu wezwała szefostwo Secret Service do siebie na przesłuchania i zdaje się będzie z tego robione tam par excellence zadyma i to taka, jakiej tam świat nie widział, bo rozumiecie Państwo, to jest tak, że jakby to delikatnie, znaczy mogę Pani powiedzieć, już dowcipy krążą nawet, mam nadzieję, że znowu, że YouTube nie zdemonetyzuje. Uwaga, będę opowiadał dowcip cenzorzy YouTube'a. Otóż wczoraj pojawił się bardzo ładny zresztą dowcip w amerykańskim przestrzeni, że tak powiem, medialnej. No właśnie jest pytanie do Secret Service. No, drogie Secret Service, dlaczego nie było agentów Secret Service na tym dachu, na którym był strzelec? Odpowiedź Secret Service: nie ma potrzeby, żeby jednocześnie CIA i Secret Service przebywały na tym samym dachu. Koniec dowcipu. No więc, proszę Państwa, pytanie oczywiście, dlaczego tam nikogo nie było, pozostanie bez odpowiedzi. Moim zdaniem będzie z tego wielka afera, tym bardziej, że on by, to miejsce jak gdyby było najbardziej oczywistym miejscem do wyboru przez snajpera. Czy tam nie było innej możliwości. Snajper, żeby nie robić tego w szczerym polu, żeby był widziany jako figurka, to jedynym dachem dostępnym był akurat ten dach, więc to, że nie było tam ani policji, ani Secret Service, to będzie na pewno przedmiotem, delikatnie mówiąc, śledztwa i to będzie również przedmiotem rozmaitych teorii spiskowych, tym bardziej, że tak jak mówię, na razie Secret Service idzie w zaparte, że on nie musiał tego robić. I że wszystko zrobili prawidłowo. Co więcej, jest druga sprawa, oczywiście to są ci świadkowie, prawdziwi, znaczy, proszę Państwa, to są prawdziwe, nieprawdziwe informacje, czy prawdziwe informacje na pewno, bo są to nagrania z tych świadków, natomiast czy oni to widzieli, prawda, czy po prostu opowiadają bajki, to jest zupełnie inna sprawa. No my nie jesteśmy w stanie tego stwierdzić, natomiast tam opowiadają, że oni tam mówili tym agentom, czyli policjantom, ale tam facet wspina się z karabinem. A tam, bo może wiewiórka, no, proszę Państwa, no, ale może kogoś nie, z tego miejsca nie widać, no to pan pójdzie na inne miejsce, a ja się nie mogę ruszyć. Jakieś takie, wiecie Państwo, opowieści, ja mówię, nie jesteśmy w stanie stwierdzić, czy to jest prawdziwe, czy nie, ale tam ludzie opowiadają o, delikatnie mówiąc, zaniedbaniach. Ja oczywiście nie mam żadnego, ja akurat nie lubię teorii spiskowych, choć czasami niestety okazują się prawdziwe, no ale tutaj takiego szerokiego spisku, szeroki spisek versus zaniedbanie, więc ja bym raczej stawiał na jakieś potężne zaniedbanie, a już szczególnie no, czerwoną kartkę prawdopodobnie dostanie kierownictwo Secret Service i procedury. Tym bardziej, że oczywiście co złośliwsi wczoraj, wiecie Państwo, bo to jest tak, że oczywiście Secret Service nie powstało wczoraj, w związku z tym jest bardzo wielu emerytowanych różnych agentów, specjalistów od zamachów, od terroryzmu, którzy się no, zaczynają wypowiadać. I nawet ci, którzy są mocno życzliwi wobec Bidena i nawet mocno nieżyczliwi wobec Trumpa, no jednak nie podważają swoich profesjonalnej wiarygodności, no i opowiadają, prawda, jak to powinno wyglądać, jak tutaj wyglądało, są to delikatne, delikatnie się sugeruje, że ktoś tutaj chyba się, delikatnie mówiąc, pomylił. Potem jeszcze pojawiły się takie złośliwe filmiki, gdzie wtedy, kiedy już go tam sprowadzają do tego samochodu, nie wiem, czy Państwo widzieliście, takie panie trzy chyba, albo cztery. I teraz bądźmy, żeby znowu ktoś mnie nie oskarżył jakąś mowę nie taką, w związku z tym, no, panie w średnim wieku, osobiście o bardzo, 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 ale to bardzo kobiecych kształtach, które, ale to nie jest clue tego, bo tutaj akurat agentów ochrony się wybiera nie tylko ze względu na jakąś sprawność fizyczną, ale również na zdolność zasłonienia sobą, krótko mówiąc, kandydata, więc z tego punktu widzenia absolutnie tutaj miały przewagę, ale również miotające się w sposób już tak kuriozalny tam przy tym, znaczy co one tam wyprawiają, no to był jest jakiś taniec szalonego kurczaka, jak to zresztą zdaje się ktoś opisał i faktycznie tak to wyglądało, no ten filmik jest, możecie Państwo sobie zobaczyć w internecie, jakie czynności one w tym momencie wykonywały tym tańcem, który kiedy on już tam wszedł, a potem już odjeżdżał tym samochodem, trudno jest stwierdzić. Więc oczywiście tam się cała fala złośliwości wylewa z jednej strony na profesjonalizm, ale z drugiej strony też pojawiły się dużo bardziej niepokojące informacje, że wielokrotnie proszono, rzekomo sztab prosił o zwiększenie tej ochrony, że ten urząd odpowiedzialny za ochronę odmawiał. Zresztą pojawiło się również pytanie, dlaczego nie ma też ten, zdaje mi się, Kennedy Jr., że on chyba w ogóle żadnej ochrony nie ma, czy jakąś tam, ale niewystarczającą. Więc no, po tym wczorajszym tak naprawdę zdarzeniu cała kwestia dotycząca bezpieczeństwa polityków, szczególnie w takiej sytuacji, proszę Państwa, no jakby nie było, no Stany Zjednoczone de facto prowadzą wojnę i to na kilku frontach naraz. Na prezydenta zamachnąć się macie Państwo kilka państw i kilka potężnych organizacji, takich, które mają dziesiątki tysięcy wyszkolonych ludzi pod bronią, no to jest łakomy kąsek, krótko mówiąc, czy prezydent, czy kandydat na prezydenta. Szczególnie kandydat na prezydenta, który ma tak wyraziste poglądy. Tak? To jest, i to nie jest 17 w kolejności do wyścigu, prawda, tylko tak naprawdę pierwszy. Więc pytania o to będą się na pewno mnożyły. Ja tutaj chciałem wskazać na to, że z jednej strony dla mnie właśnie cały czas ciekawa jest ta sprawa, jak się szkolił, czy się sam szkolił ten zamachowiec, bo to, że o nim nic nie wiadomo, albo że on jest taki miły człowiek, może się okazać po prostu, że tyle się dowiedziano, a czegoś się nie dowiedziano, więc to jest jedna sprawa. Druga sprawa to jest kwestia Secret Service. Sam jestem ciekaw, jak to się rozstrzygnie, no ale pewnie te przesłuchania powiedzą bardzo wiele i będziemy mieli... To akurat będzie na pewno w prasie mocno komentowane, bo to jest coś... No, to Amerykanie zadają sobie to pytanie wszyscy, tak? Jak to jest możliwe? Tam zresztą pokazuje się, prawda, że ci snajperzy, oni widzieli, musieli widzieć, bo tam wstał jeden z nich i dopiero jak tamten zaczął strzelać, to oni zaczęli strzelać. Tak jakby czekali na to, prawda, co on zrobi z tym karabinem czy coś, no. Więc te pytania się mnożą, tak? O co chodzi, dlaczego tak się wydarzyło, nie? No, będzie to na pewno wyjaśniane, no po to właśnie te śledztwa są. Teraz tak, Biden, jeżeli chodzi o same reakcje, to te reakcje były też ciekawe. Ja chciałem Państwu, bo możecie o tym zamachu poczytać w bardzo wielu miejscach. Ja tylko Państwu jak gdyby wybieram trochę ciekawostek takich, które mogły Wam gdzieś umknąć, krótko mówiąc, w tym całym przekazie medialnym. To będzie nasza prasa i tak dużo lepiej reagowała niż amerykańska. Tutaj jednak polscy redaktorzy mają dużo więcej instynktu i nie wszyscy przepisują z amerykańskiej prasy. Za wyjątkiem oczywiście tej, za wyjątkiem zdaje mi się telewizji, bo tam w ogóle wszyscy śpią o tej porze i jak zwykle jak się coś dzieje po godzinie 19, to w zasadzie już nie ma komu tego relacjonować, ale to dobrze. No, ludzie wtedy już poszukują po Twitterach na przykład informacji. No dobrze, wracając. Otóż jest jeszcze jedna ciekawostka, to są w ogóle reakcje. To znaczy, to jest tak, że bezpośrednio po zamachu George Bush wydał oświadczenie potępiające. Zdaje mi się, Biden dopiero po 20 minutach albo po 30 wydał w ogóle jakikolwiek Biały Dom. No i teraz Biden tak samo właśnie mówi o tym, że rozmawiał, że tam dzwonił do Donalda i tak dalej. Znaczy, Biden próbuje zrobić jedną rzecz na pewno, to znaczy próbuje zminimalizować potencjalne straty i na pewno pokazać, że no tutaj nie... Jakby całe to zdarzenie nie ma nic wspólnego z podziałem głębokim, który w tej chwili jest w Ameryce. Zresztą Trump to robi podobnie. Czy Biden zdaje sobie sprawę z tego, że i tak teorie, że to gdzieś on był, czy moralnie, czy fizycznie, znaczy powiedzmy sobie tak, część już Amerykanów chce, żeby powiedział, co robił w tym czasie, prawda, o tej porze i czy miał jakieś alibi na ten czas, prawda, czyli będą sugestie, że to, prawda, z inspiracji, że ten człowiek pod tą falą hejtu wobec Trumpa i tak dalej, to jest standardowa jak gdyby reakcja, to jest ona w Stanach Zjednoczonych na pewno będzie bardzo mocna, właśnie dlatego też Trump trochę też chce te nastroje uspokoić, żeby to się nie skończyło w drugą stronę jakimiś aktami, bo tym bardziej te akty jakiejś przemocy w drugą stronę mogą zniwelować całkowicie ten efekt, który w tej chwili on ma i który jeżeli utrzyma, to tak naprawdę daje mu zwycięstwo. No więc tak to mniej więcej wygląda, jeśli chodzi o te reakcje i o to, co będą teraz strony robiły. Czyli Trump będzie właśnie nawoływał do jedności, no bo on już może to robić, właśnie do uspokojenia nastrojów. Z drugiej strony dla niego bardzo niedobrą rzeczą byłoby, gdyby przypadkiem jacyś jego zwolennicy brali sprawy we własne ręce, prawda, jakieś tam próbowali jakieś powstania wywoływać czy coś takiego, czy też pojawiali się właśnie z bronią na jego wiecach, żeby bronić, prawda, swojego prezydenta. No wszystko, albo jeszcze nie daj Boże, któryś próbował się odwrotnie, prawda, zamachnąć na Bidena. No to jest z punktu widzenia kampanii Trumpa, to byłoby katastrofa właśnie. To, więc on też wie o tym, że teraz musi nawoływać do tego, do czego nawołuje. Abstrahując od tego, że mówię, że on w tej chwili już może mówić właśnie, że on nie będzie dzielił, on będzie łączył. Robi to z pozycji siły. No dobrze, w każdym razie jeszcze to, co powiedzmy sobie, co jeszcze stwierdzono, ten właśnie agent o swojsko brzmiącym nazwisku Rojek z FBI, który prowadzi śledztwo, jest twarzą tego śledztwa, zidentyfikował broń palną, użytą właśnie jako karabin AR z nabojem 5,56, od razu powiedzmy, że nie, kropka 233, powszechny nabój, prawda, do typu AR, jak Państwo wiecie, być może ci, którzy mają. Co więcej, FBI twierdzi, że rodzina zabójcy współpracuje ze śledczymi. Powiedziano właśnie, że broń pomogła również zidentyfikować tego sprawcę, bo agenci ATF-u odnaleźli dokumenty zakupu tej broni, bo zdaje się, nie miał przy sobie dokumentów, jak rozumiem. Co więcej, to jest ciekawostka, że podczas przeszukania pojazdu zamachowca znaleźli urządzenia, które, jak się twierdzi w tej chwili w prasie, to są urządzenia, które mogą być improwizowanymi ładunkami wybuchowymi, bądź takimi, z których łatwo można ten ładunek skonstruować. I te również znaleziono takie urządzenia w jego domu, ale czy to są rzeczywiście IDKI, czyli improwizowane urządzenia wybuchowe, czy to są jakieś komponenty, no to jak komponenty, to mógł równie dobrze mieć. No dobra, teraz nie mogę znowu opowiedzieć co, ale mógł mieć coś, po co pojechał sobie do Castoramy, odpowiednika, prawda, i kupił, i to też są to komponenty, więc nie wiadomo tak naprawdę, co dokładnie znaleziono, pewnie to się będzie pojawiało. Co więcej, telefon jest oczywiście w Quantico w tej chwili, pojazd odholowany i będzie badany. Co więcej, jego aktywność w internecie, przynajmniej pod nazwiskiem, będzie badana. Uwaga, właśnie to jest najciekawsze, że może być tak, ja nie wykluczam tego, że on po prostu, no wiedząc też o tym, chociażby z literatury, z książek, z filmów, jak postępują różnego rodzaju służby, może miał jeszcze jedną tożsamość. Znaczy, jeśli chodzi o na przykład znanych terrorystów, takich, którzy byli terrorystami, w tym polskich terrorystów, tak, również tych, którzy związani byli chociażby z Państwem Islamskim, oni mieli kilka tożsamości, tak, mieli taką tożsamość właśnie na pokaz, żeby sobie, no, ludzie sobie oglądali, to tam miłe, sympatyczne, prawda, kwiatki, bławatki, takie rzeczy, natomiast mieli również inny alias, inną tożsamość i tam już były te prawidłowe treści, tak, te, których można się było spodziewać, tam były zresztą kontakty, tam były komunikacje. A to jest to podstawowe konto, służyło oczywiście do zamydleniu oczu osobom, które by pobieżnie sprawdzały, więc to też jeszcze nie wiadomo. Ów wysoki właśnie rangą urzędnik FBI, Robert Wells, powiedział właśnie, że FBI dalej, prawda, cały czas postrzega to wszystko jako potencjalny krajowy atak terrorystyczny, czyli dalej będzie to badane. Dobrze, teraz o samym jeszcze zamachowcu. Otóż zamachowiec pracował jako dietetyk w Bedells Park Skilled Nursing and Rehabilitation Center na przedmieściach Pittsburgha. To jest, jeśli chodzi o pracę, to już prasa sprawdziła, wykonywał bez zastrzeżeń, czysta przeszłość, żadnych aresztowań. Co więcej, chodził właśnie, ukończył w 2020 roku właśnie ten Bedells Park, szkołę średnią. Jak mówią koledzy, prawda, przybywał punktualnie, spędzał czas na odrabianiu lekcji, nawet za innych ludzi odrabiał lekcje, szczególnie matematykę. No, był właśnie zarejestrowany jako republikanin. W 2021 roku przekazał $15 na rzecz Progressive Turnout Project. Dlaczego? Nie wiadomo w ogóle, z jakiego powodu. Co więcej, był na Discordzie, tak, to jest taka platforma, prawda, do gier i czatowania. Miał bardzo rzadko używane konto, już Discord powiedział, że się współpracuje z władzami, przekazał wszystkie tam logi, dostępy i tym podobne, ale tam przeszukano to, nie znaleziono dowodów, żeby się tam czy z kimś kontaktował przez tą platformę, czy cokolwiek, co mogłoby sugerować, że przygotowuje w ogóle atak. Tak, to jak na razie tak to wyglądało. Także macie Państwo, mam nadzieję, w miarę pełny obraz tego, co się wydarzyło. Moim zdaniem konsekwencje będą, tak jak już Państwu powiedziałem, konsekwencje będą bardzo poważne, ale przede wszystkim powinny być dla Secret Service, to nie ma wątpliwości, ale przede wszystkim dla samej sceny politycznej. To znaczy emocje, które zostały wywołane w tej chwili, Abstrahując od polaryzacji, prawda, która jest naturalna już w tej chwili w tym akurat wyścigu prezydenckim, ale te emocje, które zostały wywołane dodatkowo już i tak dla Trumpa, który po tej katastrofalnej debacie, którą tak zresztą demokraci postrzegają en masse, w tej chwili jeszcze dodatkowo zyska przewagę bardzo mocną ze względu właśnie na ten nieudany zamach. I tak jak ja zresztą powiedziałem, że jedynym sposobem, znaczy to jest wielkie niebezpieczeństwo dla Trumpa, że to może być niestety nie jedyny. To znaczy, że będą go próbowali, że widzą to, że on jest nie do powstrzymania w normalny sposób, że mogą się pojawić kolejni chętni, powiedzmy, do powstrzymania go w sposób inny, w sposób gwałtowny, czyli mogą być jeszcze kolejne zamachy albo próby tych zamachów. I właśnie z tego punktu widzenia tak ważne jest to śledztwo i te wnioski wyciągane przez Secret Service, bo jeżeli się okaże, że Secret Service stwierdzi, że wszystko jest ok, pracujemy jak do tej pory, nic nam nie należy poprawiać, no zamach, no dobrze, no ale... No najwyżej byłby remis, tak? Czy coś takiego, no to w takiej sytuacji ten Trump naprawdę ma problem. A przecież nie może zatrudniać jeszcze własnej dodatkowej ochrony, która będzie go chroniła w takiej sytuacji, w której przysługuje mu jednak ta ochrona Secret Service. A pamiętajmy, że jego pomysły na różne rzeczy są kontrowersyjne i to nie tylko w kraju, ale i za granicą. W związku z tym chętnych może być po prostu dużo. Tym bardziej, że, tak jak mówię, jego, moim zdaniem, w tej chwili on ma z górki. Nie, znaczy on już w tej chwili, o ile go oczywiście też nie zatrzymają, ale przed salą sądową się nie udało. No już wiemy o tym, że te wszystkie wyroki, które były i to, co nawet go może spotkać, nie zatrzyma jego wyścigu o prezydenturę w sposób skuteczny, a ten atak akurat dał mu jeszcze dodatkowy impuls. Ja oczywiście odrzucam w ogóle wszystkie te teorie tam, które właśnie opowiadają, że to ustawka i tak dalej, to są, proszę Państwa, znaczy szurie zdarzają się z różnych stron, pozdrawiam te szurie, tak, hejterom wiadomo co, to nie musi być, znaczy myślę, żeśmy się przyzwyczaili do tego, że te szurie muszą być tylko i wyłącznie skrajnie prawicowe, nie, szurie mogą mieć różne odcienie polityczne, to nie tylko reptylianie i płaskoziemcy, tak, są również właśnie szurie takie, które mówią, tak, no tutaj, prawda, już ustawka, sam się zamachnął na siebie. Już widziałem takiego jednego dżentelmena, który mówi, że narażał agentów Secret Service. No tak, no bo przecież obowiązkiem prezydenta jest generalnie, on powinien otworzyć ogień do tego zamachowca, prawda, i albo dać się zastrzelić. No to jest, to jak rozumiem, by wtedy usatysfakcjonowało co po niektórych. Więc nawet nie ma sensu z tym dyskutować, ale tego się będzie pojawiało legion. Rozsądne osoby uczulam, żeby nie dawały się wciągać w tego typu dywagacje. Osoby nierozsądne i tak nie podsłuchają, w związku z tym nie ma co do nich apelować. Dobrze Państwa, natomiast jeszcze powiedzmy sobie, żeby już poopowiadać jeszcze Państwu coś ciekawego, to powiedzmy sobie, że to nie jest jedyny prezydent, którego próbowano zlikwidować. No, najbardziej znanym oczywiście zabitym prezydentem był Abraham Lincoln. Został zastrzelony przez Johna Wilkesa Butta 14 kwietnia 1865 roku. Ten Booth był aktorem, jak wiadomo, a uczestniczyli właśnie w przedstawieniu komedii Nasz amerykański kuzyn, prawda, Ford Theater w Waszyngtonie. No, następcą Lincolna został wiceprezydent Andrew Johnson. Booth został zresztą zastrzelony 26 kwietnia 1865 roku niedaleko Bowling Green w Virginii. Potem mieliśmy prezydenta Garfielda. Prezydent Garfield w 1881 roku szedł przez stację kolejową, miał złapać wtedy pociąg do Nowej Anglii, został zastrzelony przez Charlesa Guiteau. To jest tak, zresztą próbował go tam reanimować Bell, prawda, który próbował jakoś tam znaleźć właśnie kulę w klatce piersiowej. No w każdym razie zmarł, prawda, po pewnym czasie i jego następcą Garfielda, prawda, został wiceprezydent Chester Arthur. Potem mamy Williama McKinleya, to jest 1901 rok, postrzelony po wygłoszeniu przemówienia w Buffalo. Właśnie uścisnął dłoń osobom przechodzącym przez, znaczy podchodzącym do niego i mężczyzna oddał 2 strzały w jego klatkę piersiową z bliskiej odległości. Niestety, znaczy spodziewano się, że wydobrzeje, dostał gangreny, zmarł 14 września 1901 roku. Jego następcą został wiceprezydent Theodore Roosevelt. Do strzelaniny zresztą, czy do zastrzelenia przyznał się Leon Czołgosz. Macie Państwo ślad. Zresztą Polacy dużo zamachów dokonywali. To w ogóle przełom XIX-XX wieku byliśmy bardziej wyspecjalizowani niż Irlandczycy. Mieliśmy na swoim koncie cara, więc dlaczego nie prezydenta Stanów Zjednoczonych? No, został oczywiście skazany na śmierć. Potem mamy Franklina Roosevelta. Roosevelt, prezydent elekt, podczas przemówienia w Miami został ostrzelany, akurat nie został, nie trafiono go, natomiast zginął burmistrz Chicago, Anton Cermak. Znaleziono zamachowca Giuseppe Zangara, też właśnie został złapany, skazany na śmierć. Potem jeszcze Trumana w 1950 roku próbowano zastrzelić. Po drugiej stronie ulicy od Białego Domu właśnie przebywał, do tego w to miejsce wtargnęło 2 zamachowców. Co prawda, no, Trumanowi się nic nie stało, zamachowiec Oscar Collazo został aresztowany, skazany na śmierć, tam zginął wtedy policjant i drugi z napastników. W każdym razie został w 1979 roku ostatecznie zwolniony z więzienia przez prezydenta Cartera, został w ogóle uniewinniony przez prezydenta, czy uniewinniony, zmieniono mu karę z kary śmierci na dożywocie. Kennedy, to wszyscy wiedzą, prawda, 1963 rok, ale na przykład w 70 już mało kto wie, że w 75 roku Gerald Ford, dwie próby zamachu w ciągu kilku tygodni, raz został zaatakowany w czasie, kiedy jechał na spotkanie z gubernatorem Kalifornii w Sacramento, uczennica notabene Charlesa Mansona, tego słynnego Mansona, wyciągnęła pistolet półautomatyczny i próbowała strzelić, ale no, nie wystrzelił. Potem 17 dni później Sarah Jane Moore, też przed Fordem, przed hotelem w San Francisco, znowu oddała strzał, chybiła. Została zresztą powstrzymana przez jednego ze świadków, osadzona w więzieniu, zwolniona w 2007 roku. No, mamy później zamach na Reagana, no to Państwo akurat najwięcej widzieliście. Został postrzelony, kiedy wychodził z przemówienia w Waszyngtonie. Doszedł do siebie po strzelaninie w marcu 1981 roku. 3 inne osoby zostały postrzelone, w tym jego sekretarz prasowy James Brady. Zamachowiec Hinckley został aresztowany, no i w sumie Hinckley został uwolniony w 2022 roku. On zresztą tam siedział w jakimś szpitalu psychiatrycznym. Na George'a Busha, no to był ostatni taki znany zamach, to był zamach w Tbilisi. On był razem z prezydentem Saakaszwilim, rzucono granat w ich kierunku. Co prawda byli za taką barierą kuloodporną, ale granat nie eksplodował. Zamachowca skazano na karę dożywocia. Tak, także, proszę Państwa, macie jeszcze przy okazji katalog zamachów na prezydentów, już kandydatów już nie chcę wymieniać, bo to niestety zajęłoby się już za dużo czasu, już i tak odcinek jest bardzo długi. Natomiast, proszę Państwa, przechodzimy do tematu kolejnego i oczywiście sprawa jest rozwojowa, więc będę o tym informował. Ważną rzeczą jest w tej chwili konwencja republikanów, zobaczymy, co tam będzie mówione, to będzie bardzo ważne, więc na pewno jutro będziemy do tego wracać. Natomiast mamy temat drugi. Temat drugi bardzo ciekawy, a i nieciekawy, tak? Znaczy ciekawy w tym sensie, że Imran Khan został oraz jego żona, jak Państwo pamiętacie, ostatnio opowiadałem, że zostali skazani, odrzucono apelację, tam jedną z apelacji, i zostali skazani ostatecznie na 7 lat więzienia za, no, za naruszenie prawa islamskiego, za naruszenie szariatu. Proszę Państwa, najciekawsze w tej sprawie, jeszcze przypomnę, o co chodziło, bo Państwo być może nie pamiętacie, chodziło o to, że Imran Khan ożenił się ze swoją aktualną żoną, prawda, nie przestrzegając tak naprawdę, a właściwie to ona nie przestrzegała okresu niezbędnego do, jak gdyby, do uprawomocnienia się rozwodu, w ramach szariatu, tak? Iddat. Zresztą ta prawa się nazywa właśnie Iddat. Nie będę teraz niestety Państwu o tym opowiadał, o co chodzi. To jest dosyć skomplikowane, ja mam całą sentencję wyroku, ale Państwo nie zrozumiecie, po prostu musiałbym zrobić cały wykład na temat tego, jak wygląda procedura rozwodu. W każdym razie to jest tak, że sąd, to co jest najważniejsze, sąd uznał w sobotę, że uniewinnili w sprawie właśnie Iddatu. Sędzia ogłosił wyrok w sprawie właśnie apelacji byłego premiera i żony. Sąd twierdził, że wnioski o zasięgnięcie opinii religioznawców i komisji lekarskich również są odrzucone. Sąd wydał nakaz natychmiastowego zwolnienia oskarżonego. Zresztą uznając, krótko mówiąc, oni zostali skazani na 7 lat więzienia, 500 tysięcy właśnie rupii. Wiecie Państwo, bo to jest tak, że to jest bardziej skomplikowane, no bo jeżeli oni zawarli małżeństwo nie w terminie, chociaż sąd udowodnił, że w terminie, to w tym momencie no oni jeszcze są winni cudzołóstwa, prawda? No bo przecież w takiej sytuacji no nie byli prawowicie małżonkami, no bo świadomie jak gdyby nie przestrzegali tego okresu rozwodowego. Więc sąd stwierdził, że jak najbardziej, że przestrzegali, i zwolnił ich z więzienia. To jest, proszę Państwa, kolejna sprawa, ponieważ to jest tak, że przeciwko Imranowi Khanowi, jeżeli dobrze w tej chwili, mogę się tutaj pomylić, od razu Państwu powiem, bo już przestałem to aż tak uważnie śledzić, jest bodajże 100 kilkanaście spraw. Kolejne sprawy są wytaczane głównie przez takie Krajowe Biuro Odpowiedzialności. To jest taka policja polityczna, która zajmuje się pod pretekstem walki z korupcją, zwalczaniem opozycji. Także wiecie Państwo, jakich wiele jest, te państwa, których nazwy zaczynają się na P, mają bardzo, bardzo dużo podobieństw, proszę Państwa. Mają takie właśnie specjalne jednostki, które niby zajmują się korupcją, a tak naprawdę są po prostu policjami politycznymi. Kiedyś to się nazywało jakaś ubecja, bezpiecja i tak dalej, prawda? A teraz w demokracji to się właśnie wszystko odbywa pod płaszczykiem walki z korupcją, prawda? Zwalczanie przeciwników politycznych. I także tutaj nie mamy co się wstydzić, prawda? Jesteśmy w wielkiej rodzinie narodów demokratycznych, mamy tak samo. W każdym razie to jest tak, że tutaj właśnie ta organizacja, ona kolejne sprawy wytacza, potem Imran Khan jest aresztowany, on oczywiście już nie wychodzi z więzienia, więc tutaj uwaga, od razu Państwu powiem, pomimo tego, że go zwolnili z więzienia, kolejną sprawę założy właśnie, kolejny nakaz aresztowania wydało właśnie Krajowe Biuro Odpowiedzialności, czyli NAB. Oni nie mają na C, oni mają na N nazwę, właśnie po tym, kiedy sąd nakazał zwolnienie. I uwaga, każda kolejna sprawa jest oddalana przez sąd apelacyjny albo najwyższy. Co więcej, uznając, że nie ma w ogóle podstaw do tego, żeby skazywać, bądź podstaw, żeby do takiego skazania na taką karę. Więc sądy ich uniewinniają, wypuszczają i zanim zdążą wyjść fizycznie z więzienia, bo to już robią tak, że z innymi to robili tak, że jeszcze wypuszczali za bramę i od razu aresztowali, tych już w ogóle nie, tak? Także żeby już nie trzeba było znowu celi przygotowywać, to po prostu jest kolejny teraz, tym razem sprawa o Toszkan, to jest znowu sprawa, jeżeli dobrze pamiętam, to chyba chodzi cały czas o sprawę sprzedaży jakichś fantów, które to fanty otrzymywali od obcych mocarstw, tak, i że one były sprzedawane potem przez państwo, jak gdyby po zaniżonej cenie pośrednikom. Pośrednicy sprzedawali sobie już z dużo większym zyskiem. Oczywiście nie udowodniono, że Imran Khan dostawał za to pieniądze, no ale twierdzono, że coś jest na rzeczy, więc na wszelki wypadek był aresztowany. I to jest tak, że w sumie, Państwu powiem, że to oczywiście ta sprawa Iddat, prawda, czyli ta sprawa rozwodowa niby dotycząca rozwodu, za którą zostali skazani na 7 lat więzienia, została oddalona 28 stron uzasadnienia. Co więcej, stwierdzono właśnie żadnych zarzutów, że nie było dowodów ze strony świadków, że tutaj nie można stwierdzić, że wnoszący odwołanie dopuścili się cudzołóstwa i tak dalej. Sąd stwierdził właśnie, że prawnik pozwanych stanowczo podnosił, że skarżący został pozbawiony prawa do obrony, w związku z czym właśnie został, no i tak dalej, tak. Już nie będę teraz Państwu tego przytaczał, w każdym razie uniewinniono i natychmiast znowu aresztowano. W związku z tym to jest, to oczywiście wywołuje, musicie Państwo pamiętać, że to jest, dlaczego o tym w ogóle opowiadam, no bo to jest telenowela, która się ciągnie, wiadomo, że będą robili wszystko, żeby tego Imrana Khana nie wypuścić, ale przypomnę, to jest to człowiek niesamowicie popularny. Nawet przy kampanii prześladowań, nawet przy specjalnie wyłączeniu internetu, no wydrukowaniu tych ostatnich wyborów w sposób ewidentny, i tak jego zwolennicy, którzy startowali jako kandydaci niezależni, wygrali formalnie, czyli mieli najwięcej głosów, chociaż nie zdobyli większości. Gdyby Imran Khan był na wolności i gdyby nie zdelegalizowano jego partii, bo jeszcze mu partię zdelegalizowano, to miałby ponad 50% głosów i wtedy ci, którzy go wsadzili do więzienia, siedzieliby w więzieniu, więc mają przynajmniej motywację. Z kim zadarł Imran Khan, to też Państwo pamiętacie, zadarł z armią, zadarł z ich ISI, prawda, czyli odpowiednikiem pakistańskim i odpowiednikiem CIA, oraz pojechał się zaprzyjaźniać z Władimirem Putinem dosłownie w dniu, kiedy on zdecydował się najechać na Ukrainę. Mam nadzieję, że sformułowanie, że Władimir Putin najechać na Ukrainę nie spowoduje demonetyzacji po raz kolejny, bo może to być uznane za nienawiści albo coś takiego, no ale zaryzykujmy tym razem. Otóż no to było rzeczywistym powodem obalenia Imrana Khana. On jeszcze dalej walczył, miał wszelkie perspektywy, że on wygra w cuglach wybory i regionalne, i lokalne. W związku z tym tam oczywiście robi się wszystko, żeby on nie miał szansy wyjść z tego więzienia kiedykolwiek. No teraz mamy jego partia, prawda, czyli Komisja Główna Tehrik-e-Insaf, czyli PTI, z radością powitała uniewinnienie założyciela partii, prawda, Imrana Khana, żony Bushri Bibi, w sprawie właśnie Iddat. Powiedziano, tutaj cytuję z oświadczenia o zwycięstwie prawdy i sprawiedliwości i zażądano natychmiastowego uwolnienia ich od niesprawiedliwości. Komisja zwoła nadzwyczajne spotkanie właśnie, aby omówić tę decyzję w tej sprawie, gdzie ich znowu uniewinniono, to jest kolejna rzecz. W wyroku również ostro potępiono rzekome próby rządu premiera Shehbaza Sharifa, mające na celu siłowe pozbawienie Khana i Bibi ich podstawowych praw, pomimo ich uniewinnienia we wszystkich sprawach. Tu jeszcze trzeba powiedzieć, że mamy w tle jeszcze jedną sprawę, a mianowicie sąd i prawnicy w Pakistanie ujawnili, że niektórzy sędziowie byli szantażowani, głównie sprawami obyczajowymi, umieszczono im w domach jakieś kamery, prawda, takie rzeczy. W związku z tym byli szantażowani sprawami obyczajowymi i musieli pisać wyroki pod dyktando ISI, po prostu agenci pisali im, oni się podpisywali tylko pod wyrokami. To ujrzało światło dzienne, Sąd Najwyższy nakazał śledztwa, więc jest wielki protest prawników, sędziów, no i generalnie taki, więc atmosfera jest na pewno taka, że ci sędziowie stali się odważni, bo zobaczyli, że można to ujawnić i jeszcze żyją, a w związku z tym te wyroki zapadają w tej chwili tak na korzyść Khana, bo no, gdyby było dalej tak jak było, prawda, tam jest jeden z tych sędziów, który właśnie skazywał Khana, to był właśnie jeden z tych, gdzie oczywiście nie udowodniono tego, prawda, to są jakieś jego zeznania, że po prostu nakazano mu takie wyroki pisać, więc w ogóle to jest, skandal jest potężny, znaczy państwo jest tak na granicy, można powiedzieć, zakończenia przygody z demokracją, to już się państwo wiedzieli, ale to jest jeszcze nie koniec. I właśnie o tym chciałem powiedzieć, dlatego to jest takie ważne, zaraz powiem dalej. Otóż no, uczestnicy spotkania wyrazili wdzięczność Allahowi za zniszczenie wszystkich nikczemnych planów tyranów, kłamców, spiskowców poprzez udowodnienie światu niewinności Khana i jego żony oraz ślubowali kontynuować walkę o sprawiedliwość i prawdę. Skrytykowano także wykorzystywanie instytucji państwowych do zemsty politycznej i zażądano zaprzestania wiktymizacji Khana i jego rodziny. Uczestnicy skrytykowali próby przetrzymywania właśnie w więzieniu pomimo nakazów sądu i ostrzegli, i uwaga, i to jest najważniejsze zdanie w tym wszystkim, że nie będą mieli innego wyjścia, jak tylko rozpocząć ogólnokrajowy ruch oporu. Proszę Państwa, to jest tak, że o ile takie organizacje jak na przykład Tehrik-e-Taliban Pakistan, prawda, czyli organizacje terrorystyczne, czy tam jest jeszcze kilka innych, no, czy jest Lashkar-i-Taiba, prawda, czy inne, które akurat Jundullah, prawda, inne, które funkcjonują, bądź funkcjonują z terytorium Pakistanu, bądź są na terytorium Pakistanu, to są organizacje, które mają 6 do 10 tysięcy może żołnierzy, tak, czy ludzi pod bronią, plus jakąś mniejszą część agentów różnych wspierających i tak dalej. Natomiast zwolennicy Khana to jest kilkanaście milionów ludzi. W związku z tym zrobienie z tego ruchu oporu, zrobienie z tego jakiejkolwiek organizacji, która oprócz tych wieców zaczyna czynnie sprzeciwiać się państwu, no to jest zapowiedź rewolucji i wojny domowej takiej na bardzo dużą skalę. Oczywiście ci ludzie są nieuzbrojeni albo słabo uzbrojeni, no ale tak czy inaczej, to jest zupełnie inna sytuacja, w której niewielka grupa fanatyków mająca pewne poparcie na marginesie sceny politycznej versus siła polityczna, która jest, ma przewagę na scenie politycznej, czyli większość mieszkańców Pakistanu niewątpliwie popiera Imrana Khana, prawda, czy jego tamte hasła, czy PTI, i nagle taka siła się przekształca w ruch oporu. To może być zapowiedź bardzo, bardzo wielkich zawirowań w Pakistanie. Komisja stwierdziła też właśnie, że właśnie dodano, że w sprawach Tosh Khan, Al-Qadir Tras, Saifer i Idat, Khan i jego żona powinni zostać natychmiast zwolnieni, no bo zostali, prawda, uniewinnieni. Komisja stwierdziła też, że dochodzi do zemsty politycznej, wiktymizacji, instytucje państwowe wykorzystano do przetrzymywania ich w więzieniu. Co więcej, uczestnicy podkreślili, że w ogóle ta Bushra Bibi, czyli żona, bezpośrednio lub pośrednio nie miała nic wspólnego z prezentami właśnie tym Tosh Khan, czyli tej sprawie z prezentami, a decyzjami rządu w tej sprawie. On jest przetrzymywany po prostu po to, żeby dodatkowo jak gdyby upokarzać Imrana Khana. Co więcej, Komisja Główna PTI stwierdziła, że Khan zamiast prowokacji obrał drogę prawa i sprawiedliwości, poszedł do sądów, mimo że przetrzymywano go w najgorszej celi, bo w celi śmierci, notabene powiedziano, że rzekomo w tej, pozbawiając go wszelkich przysługujących mu udogodnień. Tutaj jest tak, że komisja upiera się, że obowiązkiem sądu jest teraz powstrzymanie, cytuję, nieokiełznanych sił barbarzyńców szalejących w kraju, aby podporządkować je prawu i sprawiedliwości, aby, chodzi o nie o ten, to, tylko tamto, Prawo i Sprawiedliwość, aby położyć kres dyktaturze jednostki w celu przywrócenia konstytucji w prawdziwym tego słowa znaczeniu. No i to jest tak, że komisja dała jasno do zrozumienia, że nie będzie tolerować żadnych prób zatrzymywania Khana w jakichkolwiek fałszywych i sfabrykowanych sprawach z 9 maja oraz Bibi w sprawie Tosh Khana. Zauważyli, że prawo i interpretacje sądowe nie pozwalają na wielokrotne rozpatrywanie spraw w tej samej sprawie. No tak, bo takiego już uniewinniono w sprawie Tosh Khana, czyli został aresztowany ponownie w tej samej sprawie, w której został już uniewinniony. No i teraz będzie się działo dalej, tak? Więc dlatego państwu od razu mówię o tym, że to jest coś, to jest punkt zapalny i zdaje się temu PTI kończy się cierpliwość. Znaczy oni próbują być takim ruchem, czy próbowali być takim ruchem, który nie nawołuje do przemocy, nawet jeżeli ta przemoc wybuchła spontanicznie, ale to i Khan wyzywał do tego, żeby nie podpalać kraju i tak dalej, ale w pewnym momencie ktoś może powiedzieć, no dobra, no tu są zapałki, tak? I zobaczymy dalej, tak? A wściekle łatwopalne są te koszary na przykład sztabu generalnego czy coś takiego. No dobrze, proszę Państwa, ale mamy oczywiście, tutaj trzeba pamiętać, w tle mamy rywalizację wielkich mocarstw, mamy Indie, które są zadowolone ze wszystkiego złego, co się dzieje w Pakistanie, mamy Chiny, Stany Zjednoczone, Rosję, prawda, wszyscy rywalizują o ten Pakistan, bo ten Pakistan, podobnie jak Afganistan, znajduje się w kluczowym miejscu geostrategicznym, a poza tym jeszcze, no jeszcze posiada kilkadziesiąt bomb nuklearnych, więc też nie jest bez znaczenia. Proszę Państwa, no i oczywiście ma potężną armię, potężne wydatki, ma wielki własny przemysł zbrojeniowy, zresztą ta armia to jest państwo w państwie, oni mają własne linie lotnicze, własne osiedla, własne knajpy nawet mają, proszę Państwa, no wszystko mają własne, tak? To trochę tak jest w czasach demokracji ludowej, tak zwanej tutaj w Polsce też były takie, że miały właśnie własne ośrodki wczasowe, tam to jest rozbudowane dużo bardziej, tak? Zresztą dlatego na przykład bardzo ciężko jest sprzedawać cokolwiek armii pakistańskiej. Ja od razu powiem, że akurat można tylko takie rzeczy, które są podwójnego przeznaczenia, typu sanitarki, niesanitarki, takie rzeczy, jakieś tam pojazdy pomocnicze, bo oni inne to w ogóle sami, znaczy są, mogą produkować, ale trzeba by im przekazać technologię, oni sobie sami wyprodukują, natomiast sprzedaż z zewnątrz nie. No i akurat miałem pewne sukcesy, jeśli chodzi o te sprawy, ale to już jest zupełnie inna historia. Proszę Państwa, i zresztą dalej mam, chociaż nie w tej akurat dziedzinie, ostatnio tekstylia. Więc teraz, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Kolejny temat to jest Tunezja. Otóż teraz mamy w Tunezji, jak Państwo pamiętacie, Tunezja łagodnie odchodzi od demokracji typu zachodniego do demokracji typu wschodniego, a następnie wraca do punktu komfortu, czyli do dyktatury. Otóż mamy, i to tak sobie powoli się dzieje, nie to żeby tam było to gwałtownie, to się dzieje na szczęście powoli, natomiast w sposób nieunikniony. Otóż mamy teraz kampanię prezydencką, mamy prezydenta Saida, który zajmuje się właśnie, umieszcza w więzieniach, bądź zakazuje różnego rodzaju działalności publicznej kolejnym kontrkandydatom. Teraz mamy kolejny właśnie akt tego dramatu. Tunezyjski sędzia w piątek zakazał potencjalnemu kandydatowi na prezydenta pojawiania się w mediach oraz podróżowania po kraju. Jest to najnowszy polityk, który stawił czoła przeszkodom rzuceniu, stawił czoła po prostu wyzwaniu prezydenta Kaisa Saida na pojedynek, tak? Czyli kolejny, który mógłby wystartować. I teraz to prawdopodobnie będzie wszystko jedno. Kto nie wystartuje, dostaje wszystkie głosy opozycji, w związku z tym kto nie próbuje wystartować, ten siedzi. Więc to jest tak, że partia Abd el-Latifa Mekki nazwała te działania próbą wykluczenia poważnego kandydata z kampanii wyborczej, która się, wybory będą 6 października. Partie opozycyjne zarzucają rządowi Saida wywieranie presji na wymiar sprawiedliwości, aby wytypowywał czy wyśledzał rywali prezydenta, a następnie ich aresztował czy w inny sposób uniemożliwiał udział w wyborach. Partie opozycyjne twierdzą też, że należy uwolnić uwięzionych polityków, pozwolić mediom działać bez nacisków ze strony rządu. Zresztą dziennikarze obrywają tak samo jak politycy. Zwolennicy Saida natomiast zaprzeczają zarzutom, twierdzą właśnie, że to nie jest sprawy polityczne, twierdzą, że kandydowanie w wyborach nie jest powodem do zaprzestania ścigania osób oskarżonych o przestępstwa takie jak pranie pieniędzy i korupcja. Od zeszłego roku w więzieniach przebywa dwóch przywódców politycznych, Abir Mursi i Ghazi Chawachi. W zeszłym tygodniu aresztowała innego kandydata, Loftiego Mraihi, pod zarzutem prania pieniędzy. W nagraniu wideo powiedział, że od czasu ogłoszenia swojej kandydatury spotyka się z ograniczeniami i prześladowaniami. Inni potencjalni kandydaci, w tym Safi Said, Monther Znaidi i Nizar Chari, mają również postępowania karne nagle, ale od momentu, kiedy się zgłosili, tak? Takie jak oszustwa i pranie pieniędzy. Prawniczka Mekkiego, Monia Buali, powiedziała Reutersowi, sędzia zdecydował się nałożyć na Mekkiego zakaz podróżowania i uniemożliwić mu pojawianie się w mediach oraz nakazał mu pozostać na obszarze Wardia, prawda? Czyli to jest tam, gdzie dzielnica, prawda, gdzie mieszka Mekki. Jeśli chodzi o pytania tylko dotyczące, urzędnicy sądowi nic nie powiedzieli, natomiast jeden z urzędników partii właśnie Mekkiego powiedział, Mekki ma na cel, wyraźnie tutaj próbuje się utrudnić mu prowadzenie kampanii mającej na celu zbieranie podpisów od obywateli, no i o kontaktowanie się z wyborcami. Kilka dni po ogłoszeniu przez Mekkiego kandydatury rzecznik sądu powiedział, że Mekki jest podejrzany o udział w morderstwie biznesmena, który zmarł w więzieniu wiele lat temu. Mekki oświadczył, że nie ma nic wspólnego z tą sprawą. Wniesienie przeciwko niemu o sprawę po tym, jak ogłosił zamiar kandydowania, pokazało, że stał się celem. Przypomina się, że Said został wybrany na prezydenta w 2019 roku, oficjalnie nie ogłosił swojej kandydatury na kolejną kadencję, ale ma to wkrótce zrobić. Poza tym powiedział, że zrobi wszystko i właśnie robi wszystko, że nie odda władzy tym, których nazywa niepatriotami. W 2021 roku Said rozwiązał parlament, zaczął rządzić dekretami, co zostało określone jako zamach stanu przez opozycję, a Said twierdzi, że jego kroki są legalne i konieczne, żeby położyć kres latom szerzącej się korupcji. I tyle. Także, proszę Państwa, tak to się robi. Czyli mamy tutaj, dzisiejszy odcinek jest bardzo upolityczniony, proszę zobaczyć, Imran Khan, podobnie Tunezja, różne dziwne próby przeszkadzania właśnie kandydatom, zresztą obu. To jest taka rzecz, proszę zobaczyć Państwa, jak wygląda teoria demokracji. Demokracja, prawda, mają rządzić nami ludzie, którzy jakby będą wyrazicielami woli większości, prawda, przy poszanowaniu praw mniejszości, żeby nie było, prawda, że to jest tak ta demokracja powinna być skonstruowana. Natomiast można odnieść wrażenie, że w bardzo wielu krajach różne siły, czy to są różne deep state'y, prawda, czy po prostu zwyczajni autokraci, czy różnego rodzaju oligarchie starają się tak wypaczać ten akt wyborczy, prawda, i tak utrudniać to wyrażenie przez lud swojej woli, jak to jest tylko możliwe, tak? Że tak naprawdę mamy do czynienia z takim okresem, może jeszcze nie wiekiem, ale po prostu likwidowania tego, co się określa jako demokrację liberalną, prawda, czyli demokrację opartą gdzieś tam o wolność i o instytucje wolnościowe. No i tak to niestety wygląda. W bardzo wielu krajach mamy przecież premiera, mamy jakiś parlament, a na pewno nie nazwiemy tych krajów krajami demokratycznymi. No więc w coraz większej liczbie krajów tak się dzieje. Niestety również takie tendencje są w krajach, które są nosicielami, ostojami, czy nawet wynalazcami wręcz tego współczesnego systemu. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat. Ten temat na pewno umknął, no bo wiadomo, zamachy, nie zamachy. Poza tym Biden wiadomo, prawda? Także tutaj o nim chyba on się nie pojawił gdzieś w głównym nurcie, a warto go odnotować. Otóż w ramach budowy szczególnych relacji amerykańsko-chińskich Amerykanie przypomnieli sobie, że mają jeszcze jedną kartę. I otóż Biden co zrobił? Biden podpis, tutaj mamy w oświadczeniu Białego Domu, Biden mówi, dzisiaj podpisałem ustawę S-138, ustawę o promowaniu rozwiązania sporu Tybet-Chiny. Podzielam ponadpartyjne zaangażowanie Kongresu na rzecz propagowania praw człowieka Tybetańczyków i wspieranie wysiłków na rzecz zachowania ich odrębnego dziedzictwa językowego, kulturowego i religijnego. Moja administracja będzie w dalszym ciągu wzywać Chińską Republikę Ludową do wznowienia bezpośredniego, bez warunków wstępnych dialogu z Dalai Lamą lub jego przedstawicielami w celu poszukiwania porozumienia, które rozwiąże różnice i doprowadzi do wynegocjowania porozumienia w sprawie Tybetu. Ustawa nie zmienia wieloletniej ponadpartyjnej polityki Stanów Zjednoczonych, polegającej na uznawaniu tybetańskiego regionu autonomicznego i innych tybetańskich obszarów Chin za część Chińskiej Republiki Ludowej. Jest to decyzja polityczna, która leży w moich kompetencjach i polega na uznawaniu obcych państw i granic terytorialnych. Tak? Czyli krótko mówiąc, z jednej strony no uznajemy, że jednak Tybet wchodzi w skład Chińskiej Republiki Ludowej, a z drugiej strony jest tak jak z Tajwanem, tak? Więc oczywiście ten ruch został, który w Polsce na pewno no, pozostał bez całkowitego echa, natomiast w Chinach się zagotowało, bo oprócz sprawy Tajwanu pojawiła się karta również Tybetu. Oczywiście tutaj jako Xizang, prawda, a nie Tybetu. I mamy tutaj ekspertów chińskich w chińskiej prasie, w chińskiej prasie na pierwszych stronach, prawda, mamy, to jest strategia Stanów Zjednoczonych polegająca na grze kartą Xizang, kartą Tybetu za pośrednictwem niedawnej ustawy związanej z Xizang jest daremna. To zauważają eksperci chińscy. Podkreślają również rosnącą świadomość prawdziwej natury Dalai Lamy, która podważa wiarygodność ustawy i skuteczność. No Chiny złożyły protest w Stanach Zjednoczonych właśnie po podpisaniu przez prezydenta Joe Bidena tej ustawy, a wiele organów rządowych w Chinach wydało oświadczenie stanowczo potępiające Stany Zjednoczone. Chińskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych powiedziało, że tak zwana ustawa tybetańska narusza wieloletnie stanowisko i zobowiązania rządu USA oraz podstawowe normy regulujące stosunki międzynarodowe i w rażący sposób ingeruje we wewnętrzne sprawy Chin. Podkreśla interesy Chin, podważa interesy Chin i stanowi wysoce zły sygnał dla sił tak zwanego niepodległości Tybetu, czyli krótko mówiąc paliwo daje im. Jak wynika zresztą z oświadczenia wydanego w sobotę przez Komisję Spraw Zagranicznych Chińskiego Kongresu, czy Ogólnochińskiego Kongresu Ludowego, również ów kongres sprzeciwia się stanowczo przyjęciu i podpisaniu przez Stany Zjednoczone tej ustawy dotyczącej Xizang, czyli Tybetu. Co więcej, również regionalna władza chińska w Tybecie i regionalny polityczny organ doradczy potępiły ingerencję, zauważając, że ustawa rażąco depcze prawo międzynarodowe i podstawowe normy regulujące stosunki międzynarodowe arbitralnie oczernia i atakuje chińską politykę w Xizang. Prawdę powiedziawszy, Państwo widzieliście to, co tam, znaczy w samej ustawie nie, no ale co tym, to oświadczenie, jak na oczerniające, było niezwykle lakoniczne, jak to można oczernić w tych kilku słowach. Posunięcie również tutaj różnego rodzaju eksperci mówią, posunięcie Stanów Zjednoczonych mające na celu podpisanie ustawy ma wyraźnie na celu wywołanie chaosu i wyzwań dla Chin poprzez grę kartą Xizang, czyli kartą tybetańską. Co do tego, Zgoda w 100%. Oczywiście, że tak. Po to jest, zostało teraz wydane sobie. Nagle przypomnieli, że mają jeszcze Tybet, nie tylko Tajwan. Ustawa ta nie tylko ingeruje w historyczne kwestie Xinjiang, ale także kładzie podwaliny pod szereg nadchodzących działań przeciwko Chinom. To również właśnie mamy ekspertów chińskich. Przewiduje się, że Stany Zjednoczone mogą podjąć nowe działania, podsycając twierdzenie o tzw. samostanowieniu ludności Xinjiang, mające na celu utworzenia nowych ośrodków, tak jak gdyby w opinii publicznej. To jest tak, że przypomina się, że Państwo, to jest oczywiście, zaznaczam, że przedstawiam chińską wersję tego dramatu. Xinjiang zawsze był częścią Chin. Pokojowe wyzwolenie Xinjiang w 1951 roku, Xinjiang został, czyli Tybet został pokojowo wyzwolony w 1951. Tak jak Awdiejewka, tak, jest pokojowo. No ale dobra, został, aby przeciwstawić się fałszywym narracjom o nielegalnej inwazji, a także zajęcie się kwestią samostanowienia etnicznego przez wyjaśnienie jego prawnych, aspektów prawnych i politycznych, zyskując w ten sposób międzynarodowe poparcie i przeciwstawiając się wprowadzającym w błąd twierdzeniom. No, tymczasem część ekspertów, znowu druga część, bo jest jedna, która potępia i demonizuje, a inna uważa, że działania USA są daremne, zwłaszcza biorąc pod uwagę ewidentny rozwój sytuacji w Xinjiang i rosnącą liczbę osób dostrzegających prawdziwą naturę Dalai Lamy. I właśnie podkreśla się, że wpływ Dalai Lamy, jego grupy znacznie maleje, a retoryka jest coraz bardziej dostrzegana, znaczy jakby ta retoryka jest coraz bardziej lekceważona przez wspólnotę międzynarodową. No oczywiście trzeba pamiętać, że i rzeczywiście to jest faktem, że zachowanie Dalai Lamy sugerujące, że wyjątkową atencją darzy nieletnich chłopców, co zostało tam ujawnione zresztą w tym słynnym nagraniu, no z całą pewnością uderzyło bardzo mocno w wizerunek Dalai Lamy jako takiego. Z tego nie ma wątpliwości i tutaj Chińczycy jak gdyby to wykorzystują, opisują całą tą sytuację i tak dalej. Natomiast oczywiście tutaj przedstawiają również eksperci chińscy właśnie w tej samej sprawie, oprócz tego incydentu, że działalność właśnie tej grupy Dalai Lamy szkodzi rozwojowi Xinjiang i podważa ciężko wypracowany pokój i dobrobyt. Tutaj jeszcze mówi się o tym właśnie, że w Xinjiang żyje ludzie z różnych grup etnicznych, poziom życia stale się poprawia, zarówno na obszarach miejskich, jak i na wiejskich. No i ten rozwój i dobrobyt to są fakty. No i właśnie to jest jak gdyby przedstawiane również jako argument przeciwko niepodległości, prawda, czy próbom niepodległości Tybetu, znaczy Xinjiangu, tak? Znaczy, proszę Państwa, to sprawa jest sprawą zupełnie odrębną. Historia nie do końca wygląda tak, jak możecie Państwo znaleźć w chińskiej prasie, ale to akurat się historią Tybetu zajmować nie będziemy. Natomiast to, co na pewno warto powiedzieć, to to, że Amerykanie przypomnieli sobie o karcie Tybetu. Prawdopodobnie doszli do wniosku, że ten skandal właśnie związany z Dalai Lamą już do tego stopnia wycichł w świadomości opinii publicznej, że można bez specjalnego ryzyka przypomnieć, że jednak Tybet, prawda, to nie do końca Xinjiang, prawda, i natomiast z drugiej strony oczywiście podkreślamy integralność terytorialną, uznajemy, że to jest część Chin, ale i to jest tak samo jak z zasadą jednych Chin, prawda, że jak najbardziej, prawda, uznajemy zasadę to, że Tajwan jest, że są jedne Chiny, prawda, ale z drugiej strony pomagamy w niepodległości, w uzyskaniu niepodległości przez Tajwan, tylko w sposób taki, a nie inny. Więc to są takie rozgrywki z Chinami. Jak widać, to są rozgrywki o tyle skuteczne, ponieważ te wszystkie działania naprawdę amerykańskie, jakby tam Amerykanie 10 lotniskowców wysłali, to by tam może Chińczycy drobnym druczkiem na trzeciej stronie napisali, że tam jakieś łódki pływają. Natomiast już sprawa czy Tybetu, czy Tajwanu, już nie mówiąc jeszcze o wschodnim Turkestanie, pamiętajmy, to jest, czyli Xinjiang, prawda, czyli tam, gdzie są Ujgurzy, no to są takie tematy, na które się Chińczycy właśnie odpalają i to się odpalają w sposób taki skrajnie agresywny. Znaczy w tym sensie, że emocjonalny może, bo to agresywne to nawet źle powiedziane. Znaczy skrajnie emocjonalny, oni reagują, tam są, jak się Państwo przejrzeli tą prasę, tam są różni specjaliści, profesorowie, wszyscy się wypowiadają. Cały naród potępia Stany Zjednoczone i ich wtrącanie się w sprawy Tybetu. No więc to dlatego to warto odnotować, że to też zostało przez Amerykanów wyciągnięte, czyli ktoś tam z planistów stwierdził, dobra, otwieramy kolejny front, a to pewnie jeszcze nie ostatni front. No, mają oczywiście jeszcze sprawy właśnie wschodniego Turkestanu, to co próbowali również rozgrywać Turcy, no ale Turcy po pierwsze przestali to rozgrywać, bo mają teraz inwestycje BYD i rzekomo po tym jak się BYD pojawiło, to się pojawiły kolejne firmy, to już dzisiaj o tym nie będę opowiadał, ale to o tym pisze prasa turecka. Natomiast no, tam mają problem przede wszystkim z Etim Tip, no to jest ciężka Al-Kaida, prawda, i tutaj tego się nie da, nie da się w żaden sposób Amerykanów namówić do oficjalnego wspierania ludzi, których z drugiej strony zgodnie z ustawą mają obowiązek tępić, to się jak gdyby nie spina tutaj i to Tip Etim będzie zawsze pozostawało tym problemem dla Amerykanów, jeśli chodzi właśnie o te wszystkie działania wobec wschodniego Turkestanu. No dobrze, proszę Państwa, i mamy jeszcze a propos właśnie tego samego regionu, mamy państwo, które pozostaje w tak zwanej, jak to ładnie określają niektórzy, strefie zgniotu. Jest to państwo, które, jeżeli my mówimy, że nasze geopolityczne położenie czy geostrategiczne jest delikatnie mówiąc trudne, to tamci mają dopiero trudne położenie, tylko że oni mają na szczęście taki teren, że tam czołg nie wjedzie, powiedzmy. Kozica się wespnie, ale czołg niespecjalnie. Mówimy o Nepalu. Otóż, trochę żartuję z tymi czołgami, no ale w każdym razie to nie jest takie cudowne miejsce do potężnej wojny manewrowej, jak nasze tereny, prawda, Rzeczypospolitej. Otóż mamy nowego premiera Nepalu, jest przywódca partii komunistycznej, Khagda Prasad Sharma Oli, został nowym premierem po utworzeniu koalicji dwóch największych partii w kraju. Przywódca właśnie największej partii komunistycznej został premierem po zawarciu nowego sojuszu w bardzo takim burzliwym, powiedzmy, i skomplikowanym parlamencie. W niedzielnym oświadczeniu Kancelarii Prezydenta właśnie powiedziano, że on dzisiaj złoży, czyli w poniedziałek, złoży przysięgę i będzie po raz czwarty premierem. Zastąpi Puszpę Kamala Dahala, którego 8-miesięczny rząd upadł w piątek po tym, jak właśnie partia Oli, czy Olego, prawda, czyli Komunistyczna Partia Nepalu Zjednoczonych Marksistów-Leninistów, zgodziła się na nową koalicję z centrolewicową Partią Kongresową Nepalu. Oli teraz będzie musiał odnieść sukces tam, gdzie jego poprzednik poniósł porażkę, prawda? Musi przejść przez wotum zaufania. Obie partie mają w parlamencie ponad połowę wymaganej większości głosów. Zgodnie z nowym porozumieniem Oli i przewodniczący Nepalskiej Partii Kongresowej Sher Bahadur Deuba będą na zmianę sprawować urząd premiera do następnych wyborów powszechnych w 2027 roku. Generalnie, przybliżając Państwu sylwetkę Olego, otóż zajął się polityką jako nastolatek, spędził 14 lat w więzieniu za kampanię na rzecz obalenia monarchii, w 1987 roku wstąpił do partii komunistycznej, po wyjściu na wolność stopniowo właśnie się piął po szczeblach kariery, premierem został po raz pierwszy w 2015 roku, w 2018 po raz drugi, na krótko w 2021 wybrany do parlamentu, w którym tam zresztą było kilka rządów, przychodziło i odchodziło. Nepal stał się Republiką Federalną w 2008 roku, 10 lat po wojnie domowej, która zakończyła się wprowadzeniem maoistów do rządu i obaleniem monarchii. Co prawda tak się stało, ale rządy są niestabilne od tamtej pory. Mamy bardzo duże problemy gospodarcze w Nepalu. Nepal, przypomnijmy, 30 milionów mieszkańców. Wielkie problemy gospodarcze związane były głównie z uderzeniem w przemysł turystyczny przez COVID-a. No i mamy też dwóch sąsiadów, którzy są bardzo istotnie zainteresowani w ingerowanie wewnętrzne sprawy. To jest Chiny oraz Indie. No jak wiadomo, partia maoistyczna, czyli Indie, w związku z tym, znaczy, czyli Chiny, czyli krótko mówiąc, w tej chwili Oli jest postrzegany jako sprzyjający Pekinowi, prawda, i wspierany jakoś tam w taki czy inny sposób przez Chiny. Zresztą no, Chiny wspierały maoistowską partyzantkę, prawda, która walczyła z monarchią. No ale to już jest zupełnie inna, zresztą bardzo ciekawe, bardzo nieznane zresztą u nas wojna domowa. Może kiedyś zrobiłbym na ten temat odcinek specjalny, bo tam są już kilka ciekawych naprawdę wynalazków w ogóle o tych maoistach, którzy walczyli z Indiami na różne sposoby, indyjskimi wpływami i o tych właśnie, którzy teraz walczą na terenie Indii właśnie w tych różnych terytoriach, można powiedzieć, przyległych. No dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było tyle. Już dzisiaj FATF nie będzie, bo za długi byłby ten odcinek. Przypominam Państwu, że patronem kanału jest firma Casa Playa, oferująca domy i apartamenty w słonecznej Hiszpanii. To jest taki kraj, który ma fajnego króla, który pojawił się na mistrzostwach. A jeszcze oczywiście firma załatwia wszystkie formalności związane z zakupem nieruchomości. No i linki, wszystkie informacje znajdziecie Państwo pod odcinkiem. Wracając właśnie do piłki nożnej, to jest właśnie taki kraj, który również ma mistrzostwo Europy w piłce nożnej i fajnego króla, który lubi piłkę nożną, jak było zresztą widać, i świetnie się razem z zawodnikami na tej murawie bawił. No, oni mają króla Filipa Bourbona, my mamy Adriana, wiadomo którego. Miejmy nadzieję, że nie założycie na dynastii, prawda? To jest jeszcze, to nas jeszcze trzyma przy życiu. Także proszę Państwa, dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Wiadomo hejterom co w co, wiadomo co cenzorom co i tak dalej, prawda? No i wiadomo algorytmowi i jeszcze na dodatek wirus serwer. Także dziękuję Państwu bardzo za uwagę i do zobaczenia, do jutra. Last night, U.S. military forces carried out a series of airstrikes in Syria. 我外部势力干涉台湾事务的. В Европе свое тактическое ядерное оружие. Мы договорились, что мы сделаем то же самое.